obraz olejny. Teraz przenosimy się już do połowy grudnia roku 2018 i może to zabrzmieć tak nieco mrocznie, ale zdrada premiera Macrona. Chodzi o grupę francuskich generałów, którzy napisali list otwarty do prezydenta, przepraszam, powiedziałem premiera, do prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wojskowi oskarżyli go o zdradę narodu francuskiego i łamanie demokracji, a sprawa dotyczyła paktu migracyjnego.
Pakt migracyjny podpisało 164 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyjęły go w Marrakeszu 2018 roku. Wśród nich, mimo sprzeciwu obywateli, znalazła się również Francja. W liście napisanym przez generała Antoine Martineza, pod którym podpisało się 10 innych generałów, admirał i pułkownik, a także były minister obrony Charles Milon, wojskowi i polityk ostrzegają prezydenta Macrona, że podpisanie paktu po raz kolejny osłabia suwerenność państwa francuskiego oraz stanowi kolejny powód dla i tak już zmaltretowanych ludzi do podjęcia buntu przeciw władzy. Autorzy listu zarzucili Macronowi, że występuje przeciwko woli ludu i łamie zasady demokracji. Ich zdaniem prezydent Francji zdradził własny naród. Wojskowi ponadto podkreślają, że integracja, jaka odbywa się obecnie nad Sekwaną, w której chce się połączyć ludzi wywodzących się z tak różnych kultur, nie jest tak naprawdę możliwa. Przykładem są obszary przejęte przez imigrantów, nad którymi francuskie państwo już nie panuje.
I tak w skali tego roku jest to jeden z wielu głosów sprzeciwu wobec rządu Macrona i jego różnych reform. Choćby teraz we Francji trwają protesty przeciw planowanemu wprowadzeniu reformy emerytalnej, kryzys właściwie się nie zakończył. I o tym opowie nam pan Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji, który już jest przy telefonie. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Jestem pan doktorem państwa. To już faktycznie pan wspomniał, kryzys nad Sekwaną właściwie nie zakończył się. Rozpoczął się 13 listopada 2018 roku i tak naprawdę od tego dnia Ruch Żółtych Kamizelek prowadził swe protesty co sobotę. Tak więc kryzys faktycznie trwał. W tym roku nad Sekwaną odbyło się wiele demonstracji antyrządowych. Na początku tego roku prezydent Francji, chcąc przejąć inicjatywę społeczną, rozpoczął tak zwaną dużą debatę, też wielką debatę narodową, w której to Francuzi mieli zabierać głos, odpowiadać na 30 pytań zadawanych przez prezydenta, dotyczących to właśnie gospodarki, kwestii społecznych i kwestii związanych z funkcjonowaniem francuskiego państwa, w tym jego samorządów. Jednakże ta debata rozstrzygała Francuzów, ponieważ jej wyniki nie zostały uwzględnione, też w opinii wielu Francuzów nie zostały uwzględnione przez rządzących. Tak więc ta debata nie doprowadziła do sytuacji, w której to prezydent Francji odzyskałby inicjatywę polityczną we Francji, czy też odzyskałby tak naprawdę leadership co do wydarzeń społecznych nad Sekwaną. Następnym etapem były wybory do Europarlamentu, które zostały wszak przegrane przez rządzących. Faktycznie wybory do Europarlamentu wygrała partia Marine Le Pen. Emmanuel Macron nie zdołał sprawić, iż liderka listy La République en Marche przejęła inicjatywę i stała się przewodniczącą europejskich liberałów. Tak więc to jest duża porażka na gruncie europejskim. Jak również porażka, która miała miejsce kilka miesięcy później, a więc kandydat Emmanuela Macrona na objęcie stanowiska komisarza do spraw rynku wewnętrznego, pani Sylvie Goulard, została odrzucona przez europosłów w głosowaniu plenarnym podczas sesji Europarlamentu w Strasburgu. Tak więc duża porażka, jak już wspomniałem, z punktu widzenia wizerunkowego i politycznego. Emmanuel Macron stwierdził, że tak naprawdę europosłowie nie dotrzymali pewnej umowy, którą miał on zawrzeć z europejskimi HDK-ami. Jednakże faktycznie Francja musiała mianować innego kandydata, więc kandydatem w Francji, komisarzem francuskim za spraw rynku wewnętrznego stał się Thierry Breton. Kolejne kwestie również, ale nie międzynarodowe, też Emmanuel Macron chciał uzyskać leadership w kwestiach klimatu. Tutaj również nie do końca udało się mu spełnić swe oczekiwania, czy też osiągnąć swe cele, ponieważ faktycznie nie doprowadził on do sytuacji, gdzie prezydent Brazylii dotrzymywałby te ustalenia podjęte na konferencjach COP 21, 22, 23. Takim kością niezgody stały się Lasy Amazońskie i ich pożar, który miał miejsce w zidentyfikowanej formacie w sierpniu tego roku. Przez doszło do przepychanek słownych pomiędzy prezydentem Brazylii a prezydentem Francji. Wówczas trwał szczyt G7 we Francji. Jednakże faktycznie, o ile Emmanuel Macron zdołał wpisać kwestie klimatyczne do szczytu G7, o tyle nie udało mu się objąć tego leadershipu, który z pewnością próbował on osiągnąć w kwestiach klimatu na świecie, do czego dowodem jest swego rodzaju porażka, która miała miejsce podczas COP25 w Madrycie. Faktycznie nie osiągnięto wówczas jakichś przełomowych ustaleń. Kolejne kwestie dotyczą spraw międzynarodowych. Otóż prezydent Francji nie zdołał przeforsować swojej polityki bliskowschodniej. Co więcej, ofensywa turecka na tak zwany syryjski Kurdystan sporo zaskoczyła francuskie władze, które nie zdołały sprawić, iż Erdogan wycofałby się ze swych poczynań, jak i również kolejne porażki w konfrontacji Erdogan-Macron prezydentowi Francji przyniosły porażki. Doszło również wręcz do obrazy ze strony Ankary wobec Francji. Prezydent Erdogan stwierdził w odniesieniu do słów Macrona dotyczących NATO i obecnej kondycji tego paktu militarnego, iż to nie NATO, ale to prezydent Francji znajduje się w stanie śmierci klinicznej, tak więc tutaj daleko idąca obraza w stronę Paryża. Tak już wspomniałem, porażki na arenie międzynarodowej, jak i również trudne relacje z Waszyngtonem. Otóż zdaje się, iż Francja i Waszyngton zbliżały się coraz bardziej do wojny handlowej, a spór ten dotyczy opodatkowania we Francji tak zwanych gigantów internetu, czyli takie korporacje jak Amazon, czy też Apple, Google, Twitter, Facebook. To wszystko doprowadziło, zdaniem Waszyngtonu, do nałożenia ceł na produkty luksusowe francuskie, takie jak wina, torebki, francuskie sery i inne produkty pochodzące z nadsekwany. Kolejna kwestia to kryzys, który obserwujemy obecnie, czyli kryzys społeczny, który rozpoczął się 5 grudnia tego roku. Kryzys na tle planowanej przez rządzących reformy emerytalne, jednakże należy traktować te protesty jako protesty przeciwko szeroko pojętej polityki rządzących, jeśli chodzi o kwestie społeczne. Albowiem coraz więcej grup protestuje tak naprawdę przeciwko swym trudnym warunkom i zdaniem trudnym warunkom, w którym przychodzi im żyć nad cekwaną. Tak więc protestują młodzi, protestuje służba zdrowia, pracownicy służby zdrowia, w tym pracownicy SOR-u, rozpoczęli swój protest już w marcu tego roku. Tak więc faktycznie z pewnością skomplikowany rok z punktu widzenia rządzących nad cekwaną. Rok, który przyjął, jak może się zdawać, więcej porażek, niżeli sukcesu. Trudno więc powiedzieć, jak będzie wyglądał rok następny. Z pewnością protesty nad cekwaną będą nadal trwały, co najmniej do końca zimy, być może do końca wiosny, być może wręcz do początku lata, kiedy to francuski parlament ma procedować nad ustawą reformującą francuski system emerytalny. Jednakże faktycznie zdaje się, iż coraz więcej rzeczy wskazuje na to, iż faktycznie protesty mogą trwać nawet do końca kadencji prezydenta Emmanuela Macrona, ponieważ jak już wspomniałem, nie tylko kwestie reformy emerytalnej, ale również kwestie związane z warunkami ekonomicznymi, społecznymi, powodują, iż nad cekwaną trwają spory pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem, czy też jego dużą grupą, czy też grupami, wieloma grupami, a notowania prezydenta Francji nie są obiecujące. Otóż podczas badań społecznych, opinii publicznej, ostatnich badań wskazują na to, iż faktycznie to poparcie sytuuje się obecnie na poziomie około 30%.
Czyli nie za wiele tak naprawdę i nie wiadomo, czy prezydent Emmanuel Macron dostanie kredyt zaufania na kolejną kadencję. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę, nasze oczy ku krajom Magrebu i Północnej Afryki. Jest to też pewien obszar pańskich zainteresowań i wiem, że śledzi pan tę sytuację tam, o czym nieraz rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet. Mówi się, że to może być coś takiego jak druga wojna w Wietnamie. To aż tak jest niespokojnie?
Otóż faktycznie sytuacja w Algierii, gdzie doszło najpierw do obalenia przez wojskowych prezydenta Abdelaziza Bouteflika, następnie do protestów, też właściwie do protestów, które przyłączyły się do tego obalenia, następnie do destabilizacji sytuacji w Algierii, powoduje, iż Algieria stała się krajem coraz bardziej destabilizującym, niestabilnym, a jest to bardzo istotny kraj z punktu widzenia walki z terroryzmem, międzynarodowym terroryzmem, albowiem Algieria posiada największą armię, najnowocześniejszą armię na kontynencie afrykańskim, jej służby specjalne zaś są istotne istotnym filarem w tak zwanej operacji Bachkon. Operacja ta służy zwalczaniu dżihadyzmu w północnej Afryce, w tym w pięciu krajach Sahelu. Jest to obszar równający się mniej więcej całym kontynentowi europejskiemu, tak więc jest to potężny obszar. A operacja ta zdaje się przynosić więcej porażek niż sukcesów, ponieważ faktycznie zamachy mnożą się na tym obszarze, jak i również w krajach sąsiadujących z tym obszarem. Ostatnie wydarzenia w Nigerii temu dowodzą, gdzie właściwie w ostatnich dniach zginęło ponad 100 żołnierzy. No właśnie w atakach prowadzonych przez takie grupy jak Boko Haram, czy też grupy lokalne dżihadystowskie, które prowadzą coraz częściej, coraz odważniej wręcz ataki na siły rządowe. Tak więc eksperci stawiają pytanie, czy operacja Barkan, która miała faktycznie, mówiąc kolokwialnie, oczyścić tamten region z elementu dżihadystowskiego i elementu destabilizującego tamte kraje, nie przypomina coraz bardziej wojny w Wietnamie, ponieważ faktycznie zdaje się ona nie przynosić oczekiwanych skutków, co więcej przynosi ona coraz więcej strat. W ostatnich tygodniach zginęło ponad 15 żołnierzy francuskich, tylko żołnierzy francuskich, ponad 20 zostało rannych, inni żołnierze również odnoszą rany, giną, żołnierze zagraniczni, ponieważ jest to operacja zagraniczna. Tak więc pytanie, czy operacja ta coraz bardziej pod względem swojego przebiegu nie przypomina sytuacji w Wietnamie, gdzie faktycznie angażowano coraz więcej środki, ponoszono coraz większe straty, a oczekiwane skutki przez Waszyngton i jego sprzymierzeńców wówczas nie były tak naprawdę osiągane. Tak więc pytanie na przyszłość sytuacji, gdzie, jak wiemy, grupa ISIS i nie tylko zresztą przenosi swe struktury tak logistyczne, jak finansowe i zbrojne z Bliskiego Wschodu, no właśnie na obszar Afryki Północnej. Czy to wszystko nie powoduje, że operacja Bachkon powinna być przemyślana ponownie, czy też powinny trwać uaktualnienia jej przebiegu, jak i również skierowania większych środków logistycznych. Warto również spojrzeć na Tunezję. Tam również doszło do istotnej zmiany. Po śmierci prezydenta Essebsiego doszło do wyborów parlamentarnych, no, które właściwie doprowadziły destabilizację, ponieważ partia, która wygrała te wybory, mówiąc oczywiście wręcz kolokwialnie, już osiągnęła tylko 10% właściwie wyniku i dostała kilkadziesiąt miejsc w tunezyjskim parlamencie. Wybory prezydenckie zaś wyniosły do władzy w Tunisie osobę całkowicie nieznaną, Kaisa Sayeda, prezydenta, który tak naprawdę nie był związany ze światem polityki, a wręcz był on oskarżany o kontakty z dżihadystami, jak i również z salafistami. Tak więc przyszłość Tunezji również staje pod znakiem zapytania. Z jednej strony, jak wspomniałem, Algeria coraz mniej stabilna, Tunezja pod znakiem zapytania i Marok, gdzie faktycznie również trwają no, pewne zjawiska, pewne procesy kontestujące coraz bardziej rządzących w tym kraju, w tym głównie monarchię. Tak więc destabilizacja Magrebu zdaje się być faktem.
Co przyniesie rok 2020 dla krajów północnej Afryki? Zobaczymy i na pewno będziemy o tym nieraz rozmawiać w tym nadchodzącym roku z panem Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem mediów polskich we Francji. Ja bardzo dziękuję za te relacje. Reasumując, w ciągu 2019 roku napięcia w Magrebie wzrastają i jest, można powiedzieć, raczej gorzej niż lepiej. Za nami też wybory w Algierii i w Tunezji, które nie przyniosły oczekiwanych zmian w społeczeństwie. Także no, będziemy wyglądać, co to wszystko przyniesie nam w najbliższym roku. Bardzo dziękuję, panie Zbigniewie.
Dziękuję bardzo.